On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Cześć Boże, witam wszystkich. Proszę Państwa, podczas poprzednich naszych spotkań zajmowaliśmy się osobami bardzo wielkimi. Byli to cesarzowie, królowie, książęta. I można by tak odnieść wrażenie, że życie chrześcijańskie skupia się wokół tylko tych osób, które są osobami, dzisiaj byśmy powiedzieli, z pierwszych stron gazet. Tymi, którzy tak naprawdę przeszliby do historii, czy byliby tymi chrześcijanami, czy by nie byli tymi chrześcijanami, no bo z urodzenia, czy też w jakiś sposób z urzędu pełnili odpowiednie funkcje i ich los był nieodzownie złączony z losem narodów, z losem całych, można powiedzieć, społeczeństw i cywilizacji. Dzisiaj natomiast chciałbym Państwu opowiedzieć o czymś zupełnie innym. O ruchu ludzi, którzy gdyby nie chrześcijaństwo, pewnie w ogóle nie zaistnieliby w historii. Ruchu tak ważnym i tak potężnym, że dziś nie wyobrażamy sobie życia chrześcijańskiego bez tych ludzi. Będziemy mówili o zakonach. Oczywiście temat zakonów jest olbrzymi. Ja dzisiaj postaram się Państwu powiedzieć o trzech wybitnych postaciach życia zakonnego, gdyż będziemy mówili o początku, o samej istocie, samym centrum i początku życia chrześcijańskiego w wydaniu zakonnym. Dlaczego coś takiego zaistniało? Skąd się wzięło? Jak Duch Święty wzbudzał nowe powołania? Jeśli pamiętają Państwo nasze poprzednie spotkania, to opowiadałem między innymi, gdy opowiadałem o cesarzu Konstantynie, że po edyktach, bo tu było kilka edyktów, w Konstantynach, chrześcijaństwo stało się religią panującą w Imperium Rzymskim i nie było już lęku w wyznawaniu tej wiary. Miało to jednak swoje pewne negatywne konsekwencje. To może się wydawać dziwne. Każdy chrześcijanin w jakiś sposób, idąc od Pisma Świętego, chce, aby jego życie przypominało życie Chrystusa. Głównie po to, aby, tak jak jest zresztą powiedziane w Apokalipsie, aby Chrystus powracając, no, spotkał nas i rozpoznał, można powiedzieć, czy też Bóg rozpoznał w nas swojego Syna. Głównie mamy tutaj tą mowę też Jezusa z Ewangelii o tym, że cokolwiek czyniliście moim najmniejszym i tak dalej, czyli Chrystus utożsamia się z nami. Dlatego chrześcijanie chcieli utożsamiać się z Chrystusem, aby, no, można powiedzieć, mieli zagwarantowane zbawienie. W pierwszych wiekach to nie był duży problem. Wystarczyło w jakiś sposób żyć godnie i być gotowym na śmierć męczeńską. Nie wszyscy byli gotowi, tak jak mówiłem, ale była rzesza ludzi, która na to była gotowa i ten moment śmierci Chrystusa na krzyżu, jakby powiedzieć, uobecniał się w ich życiu podczas śmierci męczeńskiej. Wszyscy co do tego byli pewni, to była winda do nieba, śmierć męczeńska zresztą do dziś jest uznawana do windy do nieba. Jeżeli ktoś umiera jako męczennik, proces kanonizacyjny jest w zasadzie błyskawiczny, ponieważ od razu się uznaje, że ten człowiek na pewno jest w niebie. Co więc zrobić w momencie, w którym nie ma szans na męczeństwo? Proszę Państwa, dzisiaj jest szansa na męczeństwo. Jeżeli ktoś chce być męczennikiem, proszę bardzo. Zambia, Arabia Saudyjska, Korea Północna, Chiny. Można jechać, można głosić Chrystusa. 70% szans, 80% szans, że nie wrócimy żywi. Natomiast w III wieku rozpoczął się etap w historii naszej cywilizacji, w której za Chrystusa nie dało się umrzeć, ponieważ nikt nas by nie zaatakował za to, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Oczywiście obrzeża chrześcijaństwa, bo tam zawsze te ludy z Azji atakowały, etc., no były w jakiś sposób zagrożone, jednakże centrum życia chrześcijańskiego. Cała Europa w zasadzie była chrześcijańska, dlatego też nie było możliwości, aby na przykład władza prześladowała i dzięki temu można było dosłużyć się palmy męczeństwa. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, jak inaczej naśladować Chrystusa. Powstał ruch, koniec III, początek IV wieku, w Egipcie, potem w Syrii, w Kapadocji, na tych pustyniach, ruch ludzi, głównie mężczyzn, ale tak jak mówię głównie, bo kobiety też brały w tym udział, którzy wychodzili z miasta, którzy opuszczali swoje siedziby, ewangelicznie sprzedawali wszystko, co mają. I to było tak, można powiedzieć, rzeczywiście, sprzedali wszystko, rozdali ubogim, szli na pustynię i tam na tej pustyni żyli, naśladując Chrystusa, naśladując to 40 dni z życia Chrystusa. To nie, oczywiście nie było 40 dni tylko poszczenia, tylko to się zamieniało w sposób życia, często do końca życia, w którym to walczyli oni ze swoimi pociągami, ze swoimi słabościami, walczyli z demonem, pościli i modlili się. Był to tak zwany ruch pustynny. Proszę Państwa, wielu przeciwników Kościoła do dziś wysuwa argument, gdy atakuje życie mnisze, że to są ludzie, którzy uciekają od rzeczywistości, uciekają od społeczeństwa, są jakimiś takimi odludkami, którzy, no, nie znoszą funkcjonowania w społeczeństwie, lenie często, dlatego też znajdują sobie łatwy sposób na życie. Nic bardziej mylnego. Już od początku życia chrześcijańskiego mniszego było to życie rzeczywiście osobno, pojedynczo, jednakże taki mnich służył społeczeństwu. Jak to się działo? Otóż każdy z najbliższej wioski, z najbliższego miasta wiedział, gdzie oczywiście mniej więcej mnich się znajduje. Do tych mnichów chodzono po rady. Do tych mnichów chodzono po prośbę o wstawiennictwo w modlitwy. Ci mnisi tak naprawdę mieli pełno roboty. Można powiedzieć, takie pielgrzymki do nich chodziły. Ludzie pytali o to, co mają zrobić, jak się mają zachowywać. Powstawała pewna grupa ludzi, którzy uważani byli za mędrców. I ci mędrcy tak naprawdę non-stop ewangelizowali. Prosta sprawa, proszę Państwa, do dziś mamy lektury ojców pustyni, to znaczy się tych ludzi nazywamy ojcami pustyni, czyli to byli mnisi, którzy właśnie tam przebywali i oni zostawili swoje nauki, ale nikt z nich tych nauk nie spisywał. Te nauki przetrwały w świadomości ludzkiej, w historii i były zapisywane przez ich odbiorców, przez świadków tych wydarzeń, a nie przez samych mnichów. To dowodzi głównie tego, że ten ruch był spory i oddziaływanie tego ruchu na społeczeństwo było też duże. Tutaj ten aspekt geograficzny jest istotny. Tak jak wspomniałem, najpierw Egipt, potem Syria, Kapadocja, te rejony pustynne. Natomiast nie sama pustynia jest tutaj ważna, tylko Egipt. Proszę Państwa, Egipt to Aleksandria. Największa biblioteka w starożytnym świecie. Największa, dzisiaj bym powiedział, uniwersytet teologiczny. Oczywiście nic takiego tam nie istniało. Jednakże myśl teologiczna w tym mieście była postawiona na wysokim poziomie i tam ludzie wysyłali swoje dzieci, aby się one kształciły z okolicy i tam właśnie badano pisma i można powiedzieć otwierano nowe trendy. Stąd właśnie w tym miejscu szukano w pismach świętych jak najlepiej naśladować Chrystusa w nowej sytuacji i jakby to powiedzieć konsekwencją tego było wymyślenie nowego sposobu życia, czyli zbliżanie się do Chrystusa w samotności, na modlitwie, w miejscu osobnym, tak jak to Chrystus czynił przed kuszeniem, czy też, jak inni mówią, przed walką z demonem, którą musiał na pustyni odbyć. Proszę Państwa, jednakże istotnym elementem życia chrześcijańskiego, i to już szybko zauważono, nie jest samotność. Wielu z nas dzisiaj w społeczeństwie indywidualistów twierdzi, że moja wiara to jest moje podejście. Nawet jeżeli jesteśmy stuprocentowymi katolikami, uznajemy Kościół, chodzimy do tego kościoła, słuchamy kapłanów, uznajemy przykazania kościelne, nie wiem, encykliki papieskie i tak dalej. To ja wiem, jak najbardziej lubię się modlić, która modlitwa mi się podoba, który fragment Pisma Świętego, który ksiądz jest moim księdzem i ja tak naprawdę i moja relacja z Bogiem to jest podstawa. Jesteśmy takim społeczeństwem. Ta pułapka mnie i mojego podejścia do Boga była ukryta troszeczkę w tym życiu mniejszym, dlatego bardzo szybko zaczyna to życie ewoluować w kierunku wspólnoty. Bo otóż, jakby to powiedzieć, największym wzorem życia chrześcijańskiego nie jest samotny człowiek modlący się gdzieś tam, tylko jest pierwsza wspólnota chrześcijańska w Jerozolimie, czy też pierwsza wspólnota w ogóle apostołów z Maryją. To jest szczyt, do którego dążymy. Nie ja osobny, tylko ja w grupie, która wyznaje jednym sercem i jednym duchem tą samą wiarę. To jest oczywiście strasznie trudne. Umówmy się, każdy jest inny. I wtedy to już było strasznie trudne. Natomiast ludzie zauważali, że to jest ten kierunek. Duch Święty to wzbudzał. I teraz pierwsza osoba, o której dzisiaj będziemy mówili, czyli święty Pachomierz. Tak szybko, kim był święty Pachomiusz? Był to żołnierz rzymski, pochodzący z step, który w czasie jednej z wypraw wojskowych się nawrócił. Nawrócił się w sposób cudowny, bo ja uważam, że ten typ nawrócenia jest najwspanialszy. Nawrócił się, gdy zobaczył przykład. Czyli żadne kazanie go nie nawróciło, żadna piękna mowa, żadne teologiczne dysputy, tylko zobaczył chrześcijan, ubogich chrześcijan, którzy radują się swoim życiem i wielbią Boga i wtedy się nawrócił. Postanowił oddać swoje życie Bogu. Poszedł do jednego mnicha, o którym słyszał, że jest kimś ważnym, kimś Bogu miłym i tam u niego się uczył tego życia mniejszego przez lat 7, miał taki, można dzisiaj powiedzieć, nowicjat, po czym sam już jako mnich udał się na pustynię. Ponieważ stał się osobą popularną, nie ma co ukrywać, można takich słów używać. Jego kazania, bo tak jak mówiłem, do tych mnichów przychodzili ludzie, były piękne, ludzie szukali u niego pomocy. On nagle zaczyna mieć coraz więcej uczniów, którzy chcą go naśladować. Jako dawny żołnierz ma też takie podejście, bardzo formalne, że, bo to byli sami mężczyźni w tej chwili, że ich życie można by skodyfikować. Żołnierze to tak uwielbiają. Wszystko mają mieć tutaj poukładane, na wszystko mieć swoje zasady. I on dochodzi do wniosku, że rzeczywiście życie osobno nie jest do końca szczytem życia chrześcijańskiego. Tworzy pierwszą na świecie regułę, chociaż można powiedzieć, nie wiadomo czy pierwszą, bo to jest pierwsza, która się zachowała, ale uznajemy ją za pierwszą. Pierwszą na świecie regułę życia chrześcijańskiego, czyli taki zbiór zasad, było to dokładnie 196 zasad, w którym określa, jak pewna wspólnota ma żyć ze sobą. To jeszcze nie było życie całkowicie zakonne, ponieważ rzeczywiście ci zakonnicy żyli osobno, tylko spotykali się na wspólne posiłki, na wspólne modlitwy, ustalali przełożonego opata, który miał nad nimi władzę i ślubowali mu posłuszeństwo. Proszę Państwa, ślubować posłuszeństwo w zakonach do dnia dzisiejszego, najważniejsza sprawa. Ta reguła utrzymała się do VI, przełom VII wieku, czyli pewne grupy, wspólnoty zakonne dokładnie według tej reguły działały przez najbliższe wieki. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, nie było to jeszcze życie stricte zakonne, takie jak dzisiaj znamy, jednakże to był pierwszy istotny krok do tego, aby to życie było już wspólne. Drugą osobą, czyli drugim wielkim ojcem życia zakonnego, był święty Bazylii Wielki. Proszę Państwa, to jest człowiek, który pochodził z niesamowitej rodziny. Jak się to czyta, to się po prostu człowiekowi oczy otwierają i aż się nie chce wierzyć. Jego ojciec też miał na imię Bazylii, jest święty. Jego matka, Emilia Cezarei, jest święta. Miał on 8 rodzeństwa. Z czego? Grzegorz z Nysy jest święty i do tego jest ojcem Kościoła. Piotr Serdei jest święty i Makryma młodsza, jego siostra, też jest święta i też założyła w Azji Mniejszej pierwszy zakon żeński. Czyli proszę Państwa, rodzice święci i z 9 rodzeństwa, 4 wyniesiona na ołtarze. No to ja chyba nie znam drugiej takiej rodziny. Teraz wprawdzie rodzina Umów, która jeszcze nie jest wprawdzie wyniesiona na ołtarze, ale proces beatyfikacyjny trwa. Może ich przebić, bo tam będzie 100% frekwencji. Natomiast tutaj ta frekwencja jest rzeczywiście bardzo duża. No niesamowicie, każdemu życzę takich dzieci, które wszystkie się odliczą u Pana w wieczności, a jeszcze do tego będą wyniesione na ołtarze. Bazylii Wielki tworzy swoją wspólnotę, mówimy o tym tak w języku naukowym, to była wspólnota cenobitalna. Co to znaczy dokładnie? On dochodzi do wniosku, że bracia muszą żyć razem. Bracia muszą żyć razem, mają być jedną duchową rodzinę, w której każdemu zależy na wszystkich. Życie indywidualne jest, jakby powiedzieć, zniszczone w tej regule. Nie ma życia indywidualnego. Nie ma już tych momentów, w których mnich, nie wiem, jest sobie na pustyni przez 3-4 dni sam, po czym wraca i tylko i wyłącznie na przykład na wspólny posiłek czy na jakąś wspólną modlitwę. Bazylii dochodzi do wniosku, że bracia muszą mieszkać razem, mieszkają w dormitorium, mają się modlić w jednym refektarzu, spotykać się na modlitwie. Oczywiście 6 razy dziennie i 3 razy w nocy. Ta liczba jest bardzo istotna, ponieważ Pismo Święte mówi w pewnym psalmie, będę chwalił Boga 6 razy dziennie i 3 razy w nocy. I to zostało, proszę Państwa, wyciągnięte i wsadzone w zasady życia chrześcijańskiego monastyzmu. Tak naprawdę do XX wieku ta liczba 6 w dzień i 3 w nocy była utrzymywana. Teraz do tego jest podejście bardziej swobodne, natomiast też mnisi się przynajmniej 3 razy, czy też 4 razy dziennie i raz w nocy modlą. Co niektórzy utrzymują jeszcze tą liczbę, o której tutaj było. Mnisi w tej regule świętego Bazylego byli porównywani do, po pierwsze, aniołów. I jako aniołowie mieli się modlić razem, bo aniołowie się modlą w chórach, są w pewien sposób według Boga poustawiani, według kolejności i tak oddają chwałę Bogu. Stąd też rozpoczyna się modlitwa churalna, znana do dnia dzisiejszego w życiu zakonnym. Oni mieli być posłuszni jak aniołowie. Proszę Państwa, w życiu zakonnym do dnia dzisiejszego posłuszeństwo to jest podstawa wszystkiego. Proszę Państwa, ja znam wielu zakonników, głównie miałem przyjemność poznać sporo kapucynów, bardzo ciekawy zakon, i wielu z nich opowiadało mi, że coś robią pod posłuszeństwem. Jest to takie, może nie po polsku trochę brzmi, że na przykład robię studia pod posłuszeństwem, albo tam udzielam się pod posłuszeństwem, co w skrócie oznacza tylko tyle, kazali mi, więc to robię. Natomiast kazali mi, więc to robię, nie pytając się sam siebie, czy mi się chce, czy mi się nie chce, ale robię to, bo naprawdę wierzę, że tak chce tego Bóg. I to jest dla mnie, zawsze był dla mnie wzór, jak słyszałem, że jakiś zakonnik mówił, że coś robi pod posłuszeństwem, gdzie tak naprawdę pod spodem mówił mi, że mu się tego nie chce robić, ale to robi. Dla mnie to było bardzo istotne, bo widziałem, że ten człowiek rzeczywiście walczy ze swoją pychą. Oprócz tego życie zakonne, to podejście do aniołów było między innymi, proszę Państwa, widzialne w ich lokalizacji. Oni bardzo często uwielbiali znajdować góry i gdzieś na wysokości swoje zakony budować, aby być jak najbliżej nieba. Wracamy do początku tej naszej wypowiedzi. Ale gdzie tutaj męczeństwo? I proszę Państwa, w teologii od tego czasu, od III-IV wieku, zaczyna się kształtować idea tak zwanego białego męczeństwa. To, co przed chwilą mówiłem. Nie chce mi się, ale to robię. Białe męczeństwo nie oznacza już oddanie krwi, nie oznacza już ofiarę z życia, tego fizycznego, tylko ofiarę ze swojej wolności. Ofiarę z tego, że mógłbym znaleźć sobie wspaniałą kobietę i założyć cudowną rodzinę. Niektórzy są do tego powołani, jak na przykład ja nie mam wyrzutów sumienia, że mam żonę i dzieci, ale mógłbym to zrobić, mógłbym być bogaty na przykład, a jednak poszedłem i zostałem mnichem i służę jakiemuś człowiekowi, który jest nade mną, który w moim mniemaniu ma nade mną władzę jak Bóg. Proszę Państwa, to jest strasznie niebezpieczne. Opat ma władzę i tak naprawdę może decydować o moim życiu i może mi kazać zrobić wszystko, ja mam go słuchać jak Boga. Z punktu widzenia człowieka praktycznego XX wieku zaraz się nasuwa pytanie, ale jak to będzie głupi człowiek, to co? No to mam słuchać? To tak jak słuchali, nie wiem, rozkazów Niemcy w czasie II wojny światowej i nie pytali o nic. W nas się rodzą takie pytania, ponieważ mamy zupełnie inny pogląd na życie niż ludzie III, IV, V wieku. Natomiast wśród tamtych ludzi, proszę Państwa, nie było takich beztroskich panów, którzy nie widzieli tego problemu. Oni ewidentnie widzieli ten problem. I mamy świadectwa, gdzie zgromadzenie na opata wybierało najgłupszego z braci. Powtórzę, najgłupszego. Ustalano, że ten jest najgłupszy i ten będzie opatem, ponieważ jego decyzje będą tak trudne do zaakceptowania, że to rzeczywiście będzie męczeństwo. Kto dziś w ten sposób myśli? Nie wiem. Ale wtedy rzeczywiście w ten sposób myślono, mamy na to świadectwa, że niektórzy bracia właśnie w ten sposób myśleli. Wybierzmy najgłupszego, niech każe nam sadzić drzewa zielonym do dołu i będziemy to robić. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście zgodzić się na coś takiego, zgodzić się z głupią decyzją przełożonego w pracy, choćby, tak, księdza proboszcza albo kogokolwiek innego jest niezwykle trudno do dnia dzisiejszego. To jest dla nas wzór. To jest dla nas naprawdę wzór. Chrystus mówi, dajcie się zakuć kajdany. Święty Paweł ostatnio w liturgii to czytaliśmy. Cóż macie za zaszczyt, cóż macie za chwałę, gdy chłostę przyjmujecie jako grzesznicy, czyli dajecie się chłostać, ale tak naprawdę chcielibyście coś tam zrobić. Nie ma żadnej chwały. Tutaj natomiast szedł inny kierunek. Trzecią osobą, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to święty Benedykt z Nursji. Otóż to życie chrześcijańskie, życie mnisze rozwijało się głównie na wschodzie. Wschód w ogóle wtedy, tak jak może Państwo pamiętacie, mówiłem o tym, wschód to była pewna elita chrześcijańska, elita myśli. Zachód to były jednak trochę bardziej barbarzyńskie ziemie. Tam nie było zbyt wielkich ośrodków myśli chrześcijańskiej, to raczej było takie wszystko w powijakach. Natomiast w kierunku zachodnim ten kierunek mniszy również oczywiście szedł. Otóż pewne pisma, głównie tutaj święty Hieronim się przyczynił, który tłumaczył pisma wschodnie na łacinę i docierały one do Rzymu, docierały one nawet do Francji, te pisma. Ludzie zaczynali zastanawiać się, czy to nie jest dobry kierunek również dla nich i pewne małe zakony powstawały, pewne małe grupy powstawały na przykład na południu Włoch, ale tak naprawdę dopiero święty Benedykt, o którego życiu wiemy tak naprawdę bardzo niewiele, oprócz tego, że rzeczywiście był z Nursji, rzeczywiście był mnichem i później założył na Monte Cassino, właśnie też na wysokości, tak, jak najbliżej aniołów, założył klasztor, to w zasadzie tyle wiem o jego życiu, no i plus też miał świętą rodzinę, bo jego siostra scholastyka jest świętą, zresztą pochowani są razem. Święty Benedykt, gdy założył swoją wspólnotę mniszą, postanowił napisać nową regułę. Ta reguła pisana po łacinie w dość prostym, naprawdę bardzo prostym języku jest o wiele lżejsza niż na przykład reguła świętego Bazylego. Jest o wiele lżejsza, ale przez to o wiele bardziej atrakcyjna, ponieważ zawiera między innymi te wszystkie sprawy posłuszeństwa, te wszystkie sprawy modlitwy. Jednakże nie jest ona aż taką ingerencją w naszą wolność, nie, jakby powiedzieć, nie ogranicza całej naszej indywidualności, tylko buduje jakiś kształt wspólnoty. Znamy to słynne stwierdzenie Ora Edra Bora, czyli módl się i pracuj. Benedykt twierdził, że bez pracy nie ma możliwości zbawienia, ponieważ jak człowiek nie pracuje, to tak naprawdę zaczyna wchodzić w pychę, w lenistwo, zaczynają mu głupie myśli do głowy przechodzić. Ta zasada była ustalona właśnie w tej regule i każdy musiał przestrzegać tego, że oprócz modlitwy musiał znaleźć odpowiedni czas dla pracy. Jako nowość Benedykt z Nursi wprowadził ślub stałości, zachowania obyczajów mniszych, no i oczywiście ten ślub posłuszeństwa cały czas funkcjonował tak jak w poprzednich regułach. Reguła Benedykta była niezwykle popularna i tak naprawdę do XIV-XV wieku była ona podstawą każdych zgromadzeń, które się tworzyły. Jak żyły takie wspólnoty? Również na wschodzie i na zachodzie, tak jak mówię już od tego Bazylego, gdy to było życie wspólne. Po pierwsze, oprócz tej modlitwy, o której tutaj rozmawialiśmy, czyli tej modlitwy 6 razy w ciągu dnia, 3 razy w nocy, mnisi musieli znajdować także czas na wspólny posiłek. To było bardzo istotne, właśnie życie we wspólnocie. Musieli znajdować również czas na posługę innym. Tutaj posługiwano chorym, często też ubogim. To tutaj niezwykle ważne, bo gdyż ubogi był traktowany jak Chrystus. Zawsze mówiono, że możliwe, że to przyszedł Chrystus, tak? Że przyszedł jakiś ubogi, prosił o chleb, a któż wie, czy to właśnie Chrystus nie przyszedł i nie poprosił o chleb. To przeświadczenie, dzisiaj widoczne u Ojca Świętego Franciszka, że w ubogim można znaleźć Chrystusa, było już dla ówczesnych, no jakby powiedzieć, pewnikiem. To nie było zupełnie nic do gadania. Każdy ubogi musiał być nakarmiony, musiał być choć na chwilę przygarnięty. Niestety były tutaj pewne, można powiedzieć, wyjątki. Absolutnie kobiet zajmujących się lekkimi obyczajami, mimo że były na przykład bezdomne, ale były rzeczywiście prostytutkami, nie wpuszczano na terytorium zakonu, póki one nie odprawiły pokuty i nie przysięgły, że zrywają z dawnym życiem. Jeżeli chodzi o kwestię na przykład taki dość ciekawy, tutaj nawiązuje troszeczkę, może tu podchwyci Kasia z naszego radia w swoich kulinarnych wystąpieniach. Jeżeli chodzi o kwestię diety takich mnichów, ona się głównie składała, to była taka wegetariańska głównie dieta, to były kasze, warzywa. Natomiast co istotne, chory człowiek, tutaj u nas służba zdrowia działa troszeczkę inaczej, chory człowiek miał jeść mięso, miał jeść syto, gdyż twierdzono, że aby mieć siłę do walki z chorobą, należy mieć syte ciało. Stąd tutaj bardzo istotny element, nawet w czasie postów, nawet w Wielkim Poście, jeżeli człowiek był chory, miał jeść do syta i właśnie tylko wtedy rzeczywiście te pierwsze wspólnoty, na przykład na wschodzie, tylko wtedy ci bracia jadali mięso. Bardzo ciekawym aspektem życia chrześcijańskiego tamtych wspólnot jest również kapituła win, która przetrwała do dzisiaj. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w pewnym momencie Pisma Świętego jest powiedziane o tym, że należy wyznawać winy wobec wszystkich braci. Że wyznawanie win wobec wszystkich braci tak naprawdę łagodzi ten grzech. Wielu dzisiaj, tutaj w takim konflikcie protestancko-katolickim, twierdzi, że spowiedź święta jest już wystarczającym wyznaniem winy i nie należy o swoich winach mówić publicznie. Niektórzy, gdy słyszą to, że należy wyznawać, to mówią, co ty, nie akceptujesz spowiedzi? Nic bardziej mylnego. Spowiedź spowiedzią, natomiast kapituła win był to moment, w którym rzeczywiście bracia przyznawali się przed całym zgromadzeniem do tego, co zawinili, gdzie złamali reguły, etc. Było to o wiele bezpieczniejsze, tak tylko Państwu powiem, niż jeśli zostaliśmy na czymś złapani. Bo jeżeli człowiek się przyznał do winy, no to wchodził w jakąś pokutę i sprawa była zamknięta. Jednakże po tym momencie przyznawania się dochodziło do takiego momentu trochę donosicielskiego, a ten to coś, a ten to tamto. I wtedy już była sytuacja troszeczkę gorsza, gdyż opat, który był nad wszystkimi, no rzeczywiście musiał wtedy pociągać do odpowiedzialności takiego współbrata i wtedy konsekwencje były o wiele trudniejsze. Natomiast było to jeden z wielkich i bardzo ważnych aspektów tego życia wspólnego, o którym tutaj mówię. Czyli po pierwsze modlitwa, po drugie wyznawanie win między sobą tak naprawdę, po trzecie Eucharystia. Czyli mamy taki trójnóg. Jeszcze raz powtórzę. Eucharystia, życie wspólne i modlitwa, liturgia. 3 takie nogi, które sprawiały, że to życie mnisze było nie do przewrócenia. końcu Państwu tylko jeszcze powiem, że życie mnisze zarówno na wschodzie, na zachodzie już mniej, bo już to była rzecz sprawdzona na wschodzie, ale głównie na wschodzie miało olbrzymich przeciwników. I tymi przeciwnikami, jak to często się zdarza w kościele katolickim, byli biskupi. No niestety często się zdarza w naszym kościele tak, że jak się pojawia coś nowego, to nasi pasterze, zatroskani o to, czy wszystko jest w porządku, bardzo tak studzą zapał nowych trendów i badają swoim tempem wielokrotnie to, co się tutaj dzieje. Rzeczywiście ówcześni biskupi byli bardzo, ale to bardzo przerażeni tym, co się dzieje. Otóż powstawała jakaś grupa nowych mędrców, którzy byli poza hierarchią kościelną, których się nie dało tak naprawdę kontrolować, którzy coś tam mówili ludziom i nie wiadomo było, co z nimi zrobić. Dlatego między innymi Sobór Chalcedoński zakładał, że aby powstał nowy zakon, musi na to wyrazić zgodę biskup. Dziś oczywiście żaden biskup o zdrowych poglądach, a tylko takich znam na szczęście, nie ma nic do życia mniejszego. Natomiast wtedy była to nowość, której się już obawiano. Jednakże Kościół zawsze ma taki, jakby powiedzieć, takiego wielkiego stopowego, jakim jest hierarchia, przed charyzmatem. Proszę Państwa, dziś nie wyobrażamy sobie życia chrześcijańskiego bez zakonów. Tak jak mam nadzieję tutaj w tej krótkiej wypowiedzi dałem Państwu pewien taki przedsmak tego, czym jest historia tego ruchu. Początki są bardzo, bardzo święte. Ludzie, którzy chcieli oddawać się Bogu, chcieli Go naśladować, którzy nie zastanawiali się nad kwestiami politycznymi, nie zastanawiali się nad tym, co warto, a co nie warto, tylko szukali rzeczywiście Boga. Ci ludzie zostawili nam Wielki Testament. Po pierwsze, reguły zakonne, które były, jakimś powiedzieć, podstawą tych, które dziś funkcjonują w świecie, ale po drugie, również całą teologię, również całą naukę, którą możemy czytać. Zachęcam wszystkich do czytania Ojców Pustyni. To są fenomenalne teksty, bardzo często proste. Ci ludzie byli niezwykle atakowani przez demona, tak jak Chrystus na pustyni. Oni rzeczywiście zmagali się niezwykle. Ja tylko przypomnę taki mój ulubiony fragment, gdy to demon przychodzi do jednego ojca pustyni i ten ojciec pustyni mówi mu: weź mnie, przestań w końcu niszczyć. A on mu na to: to ty mnie niszczysz. Swoimi postami, swoją modlitwą, swoim posłuszeństwem, to ty mnie niszczysz. To jest wojna duchowa. Życie zakonne jest niezbędne, to życie kontemplacyjno-zakonne, bo takie było pierwotnie, dziś zakony kontemplacyjne to jest pewna mniejszość życia zakonnego, to tak naprawdę wojownicy w pierwszej linii walki duchowej. Gdy byłem kiedyś na pielgrzymce z grupą biało-żółtą, którą pozdrawiam, szedł tam ojciec Marek Majdan wraz ze swoim bratem, którego niestety imienia nie pamiętam, ale pamiętam, że jest oblatem i służy swoją posługą w swoim zakonie na Ukrainie. I on mi opowiadał, że Ukraina miała troszeczkę gorszą sytuację kościelną za czasów komuny, gdy komunizm padł, gdy Ukraina otrzymała wolność i struktury kościelne wróciły na tamten teren, to nowy biskup postanowił jako pierwszy zakon sprowadzić zakon właśnie kontemplacyjny, żeński. I wtedy kler diecezjalny mu mówi, że to jest bez sensu, że tak naprawdę przydałby się jakiś zakon czynny, jakieś siostry, które mogłyby uczyć, które mogłyby posługiwać, a ten biskup tak się na nich spojrzał i mówi, że wy tu macie posługiwać, ale ktoś musi za was walczyć. Ktoś musi za was walczyć duchowo. Ja wierzę rzeczywiście, że siostry na Niedźwiadach to są główne bojowniczki w tej diecezji i mam nadzieję, że ich modlitwa nas otacza. Wszystko to zaczęło się, tak jak wspomniałem, na wschodzie, w Egipcie. Dziś te ziemie nie należą do chrześcijaństwa. Dziś tam króluje islam. Miejmy nadzieję, że Pan Bóg jakoś doprowadzi do tego, że te niezwykle istotne miejsca dla naszej religii kiedyś znów będą nasze. Pozwolę sobie to tak zakończyć. Dziękuję i do usłyszenia.